Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa.
Panie pośle, zgodnie z regulaminem pan może wyjść z sali, jeżeli pan nie chce słuchać.
Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Cześć, to kolejny odcinek mojego podcastu i cyklu wyborczego, w którym przedstawiam kandydatów i kandydatki do polskiego parlamentu. Dzisiaj moim gościem będzie Maciej Schneider, członek Rady Krajowej Partii Razem, ekonomista. Cześć Macieju.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Od razu dodajmy, że Maciej kandyduje do Sejmu z okręgu wyborczego numer 2 na Dolnym Śląsku, okręgu, który obejmuje obszary powiatów Dzierżoniowskiego, Kłodzkiego, Świdnickiego, Wałbrzyskiego, Ząbkowickiego i miasta na prawach powiatu Wałbrzycha. Tam można na Macieja zagłosować. Oczywiście startuje z listy Nowej Lewicy i zajmuje miejsce numer 3. To warto zapamiętać. Jeszcze pewnie pod koniec naszej rozmowy przypomnimy, gdzie na Macieja można zagłosować. A ja właśnie dzisiaj z Maciejem porozmawiam o ważnych dla niego sprawach, o sprawach, które są istotne dla regionu, skąd ten Wałbrzych, bo Macieju, ja to oczywiście wiem, ale pewnie ci, którzy nas słuchają, nie wszystko o tobie wiedzą. Wikipedia mówi jasno, że urodziłeś się w Gdyni, studiowałeś w Poznaniu, gdzieś po drodze zahaczyłeś o Warszawę i teraz nagle tadam, Wałbrzych. Co tu się wydarzyło po drodze? Jakbyś mógł jakoś tak krótko, składnie, ale też z jakąś taką nutą może i humoru, może jakiś ciekawostek opowiedzieć o tym, jak to się wydarzyło, że wylądowałeś na południu Polski.
Pierwsza ciekawostka jest faktograficzna, mianowicie Wikipedia kłamie, bo urodziłem się w Gdańsku. Nie wiem, dlaczego cały czas tego nie zmienili. Ja podaję wszędzie, że się urodziłem w Gdańsku. To prawda, od pierwszego roku życia rzeczywiście wychowywałem się w Gdyni, ale no, fakty są faktami. To od takich nudniejszych anegdotek.
Ja od razu tutaj jeszcze wejdę ci w słowo. Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo mam nadzieję, że w końcu ktoś to zmieni na Wikipedii i jako źródło poda link do naszej rozmowy. To się nazywa ten fame, na który nie zasłużyliśmy i na który nie oczekiwaliśmy. W każdym razie wszystkim wikipedystom polecam tę drogę postępowania. No ale wracamy do Wałbrzycha.
Tak, skąd ten Wałbrzych? No, to się tak wydarzyło, że ja pierwszy raz chyba w życiu byłem w Wałbrzychu, jak dobrze pamiętam, w 2019 roku, 4 lata, no z haczkiem 4 lata temu, przy okazji wyborów europejskich. Wtedy Ania Stabrowska, moja przyjaciółka i aktywistka razem z Wałbrzycha, współorganizowała taki panel dyskusyjny na temat europejski. Tam była też m.in. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. No i wtedy oprowadzili mnie po Wałbrzychu, po okolicy. No i już od pierwszego wejrzenia, że tak powiem, wiedziałem, że to jest miejsce, do którego chcę wracać. Bo najpierw się okazało, że jest to przepiękne położone miasto, to znaczy jesteśmy po prostu w górach, w środku ładnych gór. A po drugie, no, przechadzając się po Wałbrzychu, nie da się nie zauważyć po pierwsze olbrzymiej liczby ruin fabrycznych, pozostałości zlikwidowanych kopalni, pozostałości zlikwidowanej porcelany, pozostałości innych przemysłowych zakładów. No i tu oczywiście pojawiały się całe pytania o to, jak to się wydarzyło, czyli cała trudna historia lat 90. transformacji ustrojowej, pospiesznego likwidowania kopalni, fatalnych decyzji politycznych, łamanych biografii wielu ludziom, ogromnego bezrobocia, przestępczości, no bieda szybów, tak, to są wszystkie rzeczy, które w Wałbrzychu słyszymy i które są no, wstrząsające, które są po prostu dowodem na mówiąc wprost, po prostu zbrodnie polityczne i społeczne dokonywane przez ekipę, która transformację dokonywała i całe neoliberalne środowisko, które za to odpowiada. I to jest po prostu miejsce, w którym sobie przypominam, po co ja jestem w polityce i z czym chcę walczyć i o co chcę walczyć.
I dlatego no i tutaj musisz powiedzieć, po co jesteś w polityce?
Tak w ogóle?
Tak w ogóle, to co
po to,
jest
żeby
najważniejsze dla
walczyć
Ciebie.
o sprawiedliwe państwo opiekuńcze, takie, które nie zostawia ludzi samym sobie, takie, które nie pozwala na wysokie bezrobocie, takie, które nie pozwala na kompletnie nieracjonalne likwidowanie miejsc pracy, zakładów pracy, które uważa, że najlepszą polityką gospodarczą jest, czy polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej, jak powiedział ówczesny minister Tadeusz Syryjczyk. No i całe to neoliberalne, że tak powiem, ideologiczne bagno, które nas opanowało w latach 90., no to to jest rzeczywiście coś, z czym na pewno chciałbym walczyć. I Wałbrzych jest oczywiście też ciekawy historycznie głębiej, to znaczy jest to też miasto oczywiście w bardzo wielu elementach poniemieckie, to znaczy wiele budynków to są budynki jeszcze z lat 30., 20., z początku XX wieku, więc mamy tutaj też ten kontekst no, narodu, który istotną część architektury wytworzył, a go po prostu w pewnym momencie już tutaj na tych ziemiach nie było. Nie ma tutaj też w Wałbrzychu, nie można tak powiedzieć jak w Poznaniu, to zawsze irytowało mnie w Poznaniu, w polityce poznańskiej, że tam, żeby móc coś osiągnąć, trzeba było być z trzeciego pokolenia wielkopolaninem, bo ustawieni, że tak powiem, politycy Platformy Obywatelskiej, zawsze byli politycy pomiędzy PiS-em i PO, czyli bardzo dobrze funkcjonujący z bogatymi przedsiębiorcami i jednocześnie kościołem. I to taka była bardzo zastana, zabetonowana elita lokalna. No tak, tak tutaj nie można tego powiedzieć. To znaczy nie ma tutaj ludzi, którzy z dziada, pradziada są w Wałbrzychu, tak? No bo za czasów pradziadów to tutaj mieszkali Niemcy po prostu. Więc to też jest tak etnicznie i kulturowo to po prostu ciekawy region. Także mamy historię, że po pierwsze mamy tą przyrodę przepiękną, ja jestem fanem gór, więc to jest rzecz dla mnie niesłychanie istotna, że mogę wyjść z mieszkania, w ciągu 10 sekund być w lesie, a 10 minut być na szczycie
Nie, no z tymi
góry.
sekundami chyba przesadzasz.
No, nie, no to jest, szybko chodzę, ale to jest 10 metrów, więc jakby wychodzę tylko i mam już, zaczyna się las. Akurat w takim miejscu mieszkam. I to zresztą jest akurat osiedle, które jest na już na zaczynającej się górze, więc po 10 minutach faktycznie znajduję się też na szczycie tego góry, tej góry, konkretnie wzgórze Gedymina. Mogę wejść sobie na wieżę widokową i zobaczyć sobie dużą część Wałbrzycha i kolejne góry przepiękne. Więc to jest coś, co psychologicznie na mnie działa bardzo pozytywnie, a jednocześnie motywacyjnie właśnie to wszystko, co społecznie i politycznie się w tym miejscu i w okolicach działo i dzieje nadal.
Czy to oznacza, że znalazłeś swoje miejsce, no może na ziemi to jest mocno na wyrost, ale przynajmniej swoje miejsce w Polsce? Czy Wałbrzych jest dla ciebie takim miastem, bo tak jak o nim mówisz, taką no w zasadzie i wielką estymą i z takim, powiedziałabym, spokojem, może nawet zaufaniem, które nie wybrzmiewa w twoich słowach, kiedy mówisz o tych innych miastach, które gdzieś tam się w twoim życiu przewinęły?
No, nie umówiliśmy wielu miast z mojej biografii, więc myślę, że akurat na podstawie tej rozmowy nie masz porównania, ale na pytanie, czy to jest...
Ale wielokrotnie rozmawialiśmy wcześniej, więc ja tutaj uchylam pewnego rąbka tajemnicy, że akurat wiem, co macie i na przykład myśli o Warszawie. Możesz zresztą teraz trochę też zdradzić, co sądzisz o Warszawie. Gór tam nie ma, to wiemy.
No, znaczy ja wiem, no... Warszawy mam stosunek ambiwalentny, to znaczy wychowując się w Trójmieście i mieszkając przez dłuższy, istotny czas życia w Poznaniu, niechęć do Warszawy jest niejako społecznie wbudowana we mnie. Potem przez te parę lat, kiedy byłem w zarządzie krajowym i mieszkałem w Warszawie, to nawet muszę powiedzieć, że ten zupełnie negatywny mit trochę runął. To nie jest tak złe miasto, jak mi się wydawało, ale jest to miasto działające według innej logiki niż na przykład Wałbrzych i też zupełnie w wielu elementach przyjazne do mieszkania, ale też w wielu elementach oderwane, to znaczy żyjące w swojej trochę takiej warszawskiej bańce, która jest no, zamknięta na doświadczenie miejscowości mniejszych i średnich w Polsce, na problemy tych miejscowości, które w Warszawie po prostu są jakoś tam rozwiązane jako to najbogatsze, największe, centralne, stołeczne miasto. Stąd po prostu z Warszawy moim zdaniem nie da się zrozumieć Polski w żaden sposób. da się zrozumieć właśnie z takich miejsc jak Wałbrzych, ale też inne miasta, które mają te kilkadziesiąt, na przykład tysięcy mieszkańców. No Wałbrzych ma niecałe 100, ale no to jest mniej więcej ten rząd wielkości.
Takich
bo
jak
tam...
Kutno.
Słucham?
Z takich jak Kutno da się zrozumieć Polskę.
Być może, tak.
Zapraszam.
Nie chcemy się pokłócić, więc rozmowa Kutnie do niczego nie prowadzi. Myślę.
Zapraszam na kawę, dobrze, to było złośliwe, wiem, że kawy nie pijesz. No, dobrze, ale wracajmy do naszej rozmowy, bo startujesz w wyborach, prowadzisz intensywną kampanię, przekonujesz mieszkańców regionu do tego, żeby właśnie na ciebie oddali głos. I tutaj właśnie dwie sprawy. Z jednej strony pewna diagnoza problemów wybrzmiała w tym takim krótkim historycznym szkicu, jakie problemy napotkały Wałbrzych i z czym to miasto się borykało też przez lata. Jak to wygląda teraz? Jak to wygląda w 2023 roku? Ja pewnie zakładam, że część tych decyzji, które zapadały w latach 90., odcisnęła mocne piętno na mieszkańcach, na samej miejscowości. Czy Wałbrzych już jakoś się z tego wygrzebał? Z czym się mierzy? I tutaj drugie też pytanie, jakie ty masz na to recepty, jakie masz propozycje, wokół czego budujesz swoją kampanię? Zacznijmy może tak krótko od tej diagnozy tu i teraz w XXI wieku.
No Wałbrzych wygrzebuje się z tych problemów, stopniowo, powoli, z różnych, pozostawiając inne cały czas jeszcze problemami do rozwiązania. Taką ogólną kondycją nie tylko Wałbrzycha, ale w zasadzie całego regionu, no to jest to, że to on się wyludnia. Czy Wałbrzych w ciągu 30 paru lat stracił ponad 40 tysięcy mieszkańców, z mniej więcej 140 tysięcy do poniżej 100, więc to jest olbrzymia strata. Część oczywiście w wyniku zmian demograficznych, wymierania większej liczby śmierci niż urodzeń, ale ogromna część przez to, że po prostu ludzie ten region i to miasto opuścili. Nie jest tak, że z Wałbrzycha przenoszą się po prostu pod Wałbrzych, jak to znamy z takich miejscowości jak chociażby Wrocław. Natomiast jest tak, że po prostu opuścili cały region. I to dotyczy w zasadzie wszystkich miast powiatowych, bo i Świdnica, i Ząbkowice, i Kłodzko, i Dzierżoniów, one wszystkie też straciły, nie w aż takim stopniu jak Wałbrzych, ale także od kilku do kilkunastu procent mieszkańców liczą teraz mniej niż liczy jakieś 20 czy 30 lat temu. I teraz jest pytanie dlaczego, tak? To znaczy z czego wynika ten fakt, że ten region się wyludnia, bo na pewno nie z tego, że nie warto tu mieszkać w takim rozumieniu, że nie jest to piękny region, jest to absolutnie przepiękny region. Kotlina Kłodzka, Sudety Wałbrzyskie, to jest być może nawet najładniejszy region w ogóle w Polsce moim zdaniem. Natomiast no, jest tutaj cały szereg problemów społecznych, które uzasadniają właśnie ten odpływ ludności. Nie jest takim, że też od drugiej strony trochę zacznę problemem, na przykład to, co często jest głównym problemem i o czym często też mówimy w naszej kampanii jako Lewica, czy jako partia, czy przedstawiciele partii Razem, czyli mieszkania. Akurat tu wyjątkowo w naszym regionie problem mieszkań jest nie aż tak palący, to znaczy jest tutaj rzeczywiście też przez to wyludnienie pewnie, na przykład ceny mieszkań w Wałbrzychu są jedne z niższych, na przykład z Bytomiem, to całkiem dużo także w Wałbrzychu udało się stworzyć na przykład mieszkań komunalnych, więc nieporównywalnie więcej niż w innych miastach. Myślę, że to jest w ogóle miasto, które najwięcej wybudowało w porównaniu do liczby mieszkańców mieszkań komunalnych, jeżeli nie w ogóle najwięcej w ostatnich latach. Więc ten akurat problem tutaj jest mniejszy niż gdzie indziej w Polsce. No więc co jest problemem i co powoduje, że ludzie stąd uciekli, uciekają nadal? No to ja jakoś identyfikuję te problemy mniej więcej trzy, powiedzmy. Pierwszym to jest po prostu praca. To nie jest tak oczywiście, że tutaj jest jakieś bardzo wysokie bezrobocie, bo w samym mieście no to jest kilka procent. Faktycznie w powiecie po Wałbrzyskim, czyli w miejscowościach pod Wałbrzychem, to już jest więcej, to jest kilkanaście procent. Natomiast problem nie jest to, że pracy w ogóle nie ma, tylko że ta praca jest raczej mało zróżnicowana. To znaczy nie są poszukiwani ludzie o różnych kompetencjach. Jest tak, że oczywiście istnieje strefa ekonomiczna, natomiast tam jest pewien tylko taki pośredni element produkcji, prac wykorzystujących pewne kompetencje, no ale to są dość ograniczona jakby taka paleta tychże kompetencji. I to jest już pomysł, to już jest problem, który wydaje mi się bardzo, bardzo istotny. Drugim, zanim przejdę, jak rozumiem, jeszcze do rozwiązań, to powiem najpierw o tych trzech problemach. Drugim problemem wydaje mi się kwestia wykluczenia transportowego, to znaczy ograniczonej możliwości poruszania się po regionie, ograniczonej liczby połączeń, czy to kolejowych, czy to autobusowych. Jest taki dość dokładny raport dotyczący chociażby Kotliny Kłodzkiej, który pokazuje, że tam ponad 1/3, nie, około 1/3 mieszkańców jest albo całkowicie, albo funkcjonalnie wykluczona transportowo. To akurat twój temat, więc też...
Tak, zresztą ostatnio byłam przecież też w Wałbrzychu i podejmowaliśmy ten temat na konferencjach prasowych. Ja myślę też, tutaj pozwolę sobie na taką małą dygresję, swój taki wtręt, że też ten problem związany z brakiem dobrej jakości transportu publicznego łączy się z dostępem do pracy, bo skoro nie możemy dojechać w inne miejsca, to też jesteśmy mniej w tym sensie mobilni, jeżeli chodzi o podejmowanie zatrudnienia, bo nie zawsze ta praca musi być gdzieś na miejscu, tam gdzie mieszkamy. Czasami rozwiązaniem jest znalezienie pracy gdzieś kawałek dalej, gdzie możemy bez problemu dojechać rano i wrócić po swojej zmianie, po pracy, po południu do domu, ale jeżeli tego transportu nie ma, no to faktycznie problem jest spory, bo przecież nie każdy ma prawo jazdy, nie każdy ma samochód, to jednak no, zwiększa te trudności ze znalezieniem pracy, tej takiej jakościowej pracy, tak to nazwijmy, to o czym mówiłeś. Ale oddaję ci głos, bo jeszcze nam została trzecia kwestia, trzeci problem, który też widzisz tam w regionie, który przyczynia się właśnie do wyludniania.
Trzecim problemem jest na pewno, jest to oczywiście problem w całej Polsce, ale tutaj też zauważalny w większym stopniu, to jest kwestia smogu. Dzisiaj zresztą, wczoraj był taki trochę chłodniejszy dzień i od razu tam, gdzie mieliśmy konferencję, było czuć już w powietrzu ten charakterystyczny zapach PM10 i PM2,5, a tak poważnie, no to ten pozornie nieszkodliwy, znaczy taki nawet czasami przyjemny zapach ala to ogniska, no ale realnie oczywiście szkodliwy smog, szkodliwy zdrowotnie. Tu jest ten problem o tyle cięższy z dwóch powodów. Raz z powodu ukształtowania terenu. Wiele miejscowości lub części miejscowości znajduje się po prostu w dolinach, kotlinach górskich, a więc tam po prostu ten cięższe pyły od powietrza się gromadzą w większym natężeniu. I to jest duży problem. A gromadzą się dlaczego? No oczywiście gromadzą się z tytułu dużej liczby kopciuchów i pieców, które są wysokoemisyjne i no, ludzie palą różnymi rzeczami również w tych starych, starych piecach. I o ile programy dotychczasowe rządowe jakoś rozwiązywały, próbowały rozwiązać ten problem, natomiast one były skupione jednak na pomocy mieszkańcom, czy to domów jednorodzinnych, czy po prostu właścicielom odpowiednich mieszkań. Natomiast tutaj mamy do czynienia z bardzo dużym zagęszczeniem starych kamienic, starych budynków mieszkalnych, które są komunalne. I to nie dlatego, że tutaj wybudowano je jako komunalne, tylko zostały przejęte przez miasta po likwidacjach bardzo wielu kopalń. I to oznacza, że one po prostu są cały czas ogrzewane właśnie kopciuchami. No i już te programy rządowe tutaj niewiele pomagają. To już leży na barkach gminy, żeby wymienić, czy miasta. W wypadku Wałbrzycha wymienić właśnie te piece, no a do tego samorządu musiałoby mieć odpowiednie środki, a tutaj często tych środków nie mają i w związku z tym też ten problem tutaj występuje w dość dużym stężeniu.
Nomen omen, stężeniu. W każdym razie, dobrze, wracamy teraz od diagnozy, przechodzimy do Twoich rozwiązań i może podajmy te rozwiązania od końca, czyli zacznijmy od smogu, przejdziemy do transportu i na końcu zostawmy pracę. Co można tutaj zrobić, jeżeli chodzi o poprawę jakości powietrza? No to jest temat, który tak naprawdę dotyczy też całego, no, całego kraju, w wielu miejscach on się pojawia, tym bardziej, że też kwestie w ogóle, nazwijmy to ogólnie środowiskowe, nie tylko związane z czystym powietrzem, są ważne dla Polaków, wiadomo, chcemy mieszkać w bezpiecznym, czystym, zdrowym środowisku, w zdrowym otoczeniu, nie chcemy się martwić o to, czy coś nas truje. Tutaj na przykład w moim regionie problemem są wysypiska, składowiska odpadów niebezpiecznych, które zalegają, nie są usunięte, nie ma na to środków i to też no, budzi niepokój, niepokój wielu mieszkańców, bo, no, bo nigdy do końca nie wie, co się tam po prostu wydziela. Podobnie jest tutaj ze smogiem, zwłaszcza też, że smog no, zabija, po prostu nas zabija, mamy wiele problemów, chorujemy, pogarsza się nasz stan zdrowia. Co można tutaj zrobić, żeby ten problem właśnie tam na południu rozwiązać?
Tylko dodam, że zabija, no, smog to jest mniej więcej 100 tysięcy śmierci tak naprawdę w Polsce rocznie.
Czyli cały jest... taki Wałbrzych, żeby to zobrazować.
Tak, praktycznie. Tak, tak.
Cały taki Wałbrzych co roku znika z mapy Polski ze względu na to, że nie dość dobrze dbamy o jakość powietrza, którym oddychamy.
Otóż to. No i tak jak tu wstępnie wspomniałem, problemem jest to, że te programy nie do końca wspierały, czy do tej pory nie wspierały w ogóle. I program Czyste Powietrze i Stop Smog w ogóle nie dotyczyły mieszkań komunalnych. Teraz rząd od września, tuż przed wyborami, wprowadził program, który częściowo dotyczy wsparcia właśnie samorządów. Natomiast on też w dużej mierze zakłada to, że samorządy muszą również wykładać swoje pieniądze i wówczas dopiero dostają także wsparcie państwa. No i mówiąc zupełnie szczerze, takie samorządy jak Nowa Ruda, to jest dość niewielka miejscowość w okolicach Wałbrzycha, ale już w powiecie kłodzkim, o tych wskaźnikach rzeczywiście bardzo wysokich, jeżeli chodzi o smog, no nie jest specjalnie w stanie tak naprawdę zainwestować dużych pieniędzy w wymianę tych kopciuchów. Dlatego konieczne tutaj jest dość takie kompleksowe, systemowe rozwiązanie, program termomodernizacji, który polega po prostu na dotacjach celowych bezpośrednio z budżetu państwa do samorządów. Pamiętajmy, że samorządy działają tak, jak my rozumiemy na przykład przedsiębiorstwo czy gospodarstwo domowe, to znaczy ich budżet jest ograniczony. I zresztą z uwagi na różnego typu zmiany, no i też trudną sytuację gospodarczą, faktycznie często nie mają odpowiednich środków, a też mówię, w wyludniającym się regionie też sytuacja jest tutaj bardzo trudna, więc po prostu nie będą w stanie rozwiązać tego problemu, na którym tracimy tak naprawdę wszyscy. Więc potrzebne jest bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności przez budżet państwa, przez rząd za celowe dotowanie samorządów w pełnej kwocie, jeżeli chodzi o wymianę pieców w mieszkaniach komunalnych.
Druga kwestia, transport, dostęp do transportu. Tutaj proszę bardzo,
bo
ja będę też uzupełniać, gdyby czegoś brakowało.
Tak, tak, ale ja jeszcze tutaj przecinek chciałem z tym smogiem, bo tutaj jest jeszcze, są dwa problemy, to znaczy jest jeszcze problem taki, że logika wszystkich tych programów polega na tym, że wymaga się od ludzi, tych już nie komunalnych, nie mieszkańców mieszkań komunalnych, ale od właścicieli mieszkań, wymaga się często tego, żeby wyłożyli własne pieniądze, zakupili i wymienili piec, dopiero potem dostali zwrot. To jest jakby taka domyślna forma wsparcia. No też wiele osób po prostu nie występuje, ponieważ nie ma tych środków na ich wyłożenie, więc też proponujemy odwrócenie tej logiki, to znaczy jednak to, żeby to środki szły najpierw za nim i nie wymagały po prostu wykładania tego przez prywatnych mieszkańców. No i wreszcie uproszczenia także biurokracji, bo to jest dość istotne. Wreszcie trzecia kwestia, tam jest wiele progów dochodowych związanych z wysokością tego wsparcia. No ale ten próg, który dotyczył całościowej wymiany, to znaczy takiej, że 100% kosztu pieca zostaje zwrócone danemu gospodarstwu domowemu, no to był próg na poziomie, znaczy jest na poziomie 1090 zł na osobę w rodzinie, co oznacza, że jeżeli mamy trzyosobowe gospodarstwo domowe i jedna z tych osób zarabia płacę minimalną, to już ten próg jest przekroczony. co jest dość absurdalne, bo wiadomo, że takie gospodarstwo domowe nie jest w stanie realnie poradzić sobie z tym problemem. W związku z tym potrzebujemy także tutaj po prostu podwyższenia tych kryteriów dochodowych.
Dobrze, no to przechodzimy płynnie do transportu publicznego. On się też po części wiąże z kwestiami, to tak na marginesie, bo pewnie tutaj o tych rozwiązaniach nie będziesz mówił, ale on się też wiąże z kwestiami czystego powietrza w związku chociażby z możliwością zmniejszania emisji przez ten transport indywidualny, ale nie to jest kluczowe, bo jakby tutaj chcemy się skupić na no rozwiązaniu tych bolączek mieszkańców, którzy nie mają jak skorzystać z innych usług publicznych. Co tutaj można wprowadzić i tak jak mówiłam, jak czegoś zabraknie, to ja z przyjemnością uzupełnię.
No, trzeba na pewno odbudować siatkę połączeń autobusowych, które zostały w dużej mierze zlikwidowane i na które po prostu też według podobnej logiki jak w programie poprzednim przydałaby się po prostu bezpośrednia dotacja budżetowa dla samorządów, które taką pracę odtworzenia tychże połączeń powinny wziąć na siebie, ale za pieniądze centralne. Nie tylko wtedy, kiedy same się po to zgłaszają, tylko też wtedy, kiedy właśnie ewidentny problem jest rozpoznawalny po prostu przez władzę centralną i po prostu no, należy go rozwiązać. To jest jedna z rzeczy. No, to jest jedna z rzeczy, już myślałem, że chcesz uzupełnić. Druga, tu Koleje Dolnośląskie oczywiście rozszerzają swoją siatkę połączeń, natomiast i na przykład nie wiem, niedługo będzie też na przykład połączenie z Lądkiem Zdrojem, więc tutaj sytuacja się odrobinę poprawia, no ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, to znaczy wciąż są takie połączenia kolejowe, które są likwidowane albo które nie są odbudowane, a funkcjonowały jeszcze w poprzednim systemie chociażby. No i też jeżeli chodzi o częstotliwość, tutaj taki przykład który obserwuję w Wałbrzychu, znaczy wiele osób pracuje właśnie poza Wałbrzychem czy poza Świdnicą, pracują we Wrocławiu, więc dojeżdżają codziennie kolejami dolnośląskimi właśnie tam i wracają. I to połączenie jest w tej chwili już nawet szybkie, to jest 55 minut, więc bardzo, bardzo wygodne. Problem polega na tym, że niestety tych połączeń jest za mało. Zbyt wiele osób chce dojeżdżać i to niestety powoduje, że na większości 80-90% trasy, jeżeli nie ustawi się bardzo wcześnie i nie jest się szczęśliwym posiadaczem miejsca tuż przy wejściu w trakcie wchodzenia na peronie, no to po prostu jest się jak stoi się jak w takiej puszce z sardynkami, więc ten komfort podróży jest zdecydowanie no, niesatysfakcjonujący i nie sprzyja temu, żeby ktoś potem był w stanie odpocząć po pracy albo też efektywnie pracować jadąc w takich warunkach. Więc tutaj też jest dużo do zrobienia na poziomie poprawy liczby połączeń kolejowych, więc te rzeczy z pewnością są ważne. Są oczywiście też konkretne problemy w konkretnych miastach, na przykład w samym Wałbrzychu nie ma dworca autobusowego, co wielokrotnie podnosiliśmy i co bardzo utrudnia wyjeżdżanie, w sensie dojeżdżanie właśnie autobusowe do sąsiednich miejscowości, czy też do dalszych, a także chociażby nie ma komunikacji nocnej, co powoduje, że takim domyślnym użytkownikiem miasta i wielu miast w regionie jest po prostu posiadacz samochodu. I to niestety oczywiście no nie sprzyja temu, żeby i ekologii, i temu, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i żebyśmy mieli poczucie także, że mamy jakiś realny wybór.
Jasne, do tego jeszcze chyba w kontekście samego Wałbrzycha możemy dorzucić podwyżkę cen biletów i fakt, że sama komunikacja, co do której ma się dużo też zarzutów, wątpliwości, mogłaby działać lepiej, jest też jednocześnie bardzo droga, też o tym mówiliśmy jako politycy razem, też ten temat podejmowałeś przed wakacjami. I przechodzimy
tylko jedno zdanie uzupełnienia. Dzisiaj, niedaleko dzisiaj byłem na spotkaniu w dzielnicy, właśnie prezydent takie spotkania odbywa, w dzielnicy Poniatów i powiedział prezydent, że on tutaj bardzo by chciał jako miasto, żeby ludzie właśnie siadali w autobus i większość właśnie nie musieli jeździć samochodami, podczas gdy no, mieszkańcy mówili mi, no świetnie, tylko problem polega na tym, że od nas z dzielnicy można dojechać tylko do jednej innej dzielnicy, do Śródmieścia, gdzie prawie nikt nie chce jeździć, bo nie potrzebuje, a do innych dzielnic, do których chcą jeździć, na Pieskową Górę czy na Podzamcze, już takiego autobusu nie ma. On stwierdził, no niestety potrzeby były większe w innym miejscu, więc tego autobusu nie ma. Mówił też wielokrotnie, że osobom, które domagały się na przykład miejsc parkingowych na tego typu spotkaniach, że no nie każdy, trzeba się zastanowić, czy każdy mieszkaniec musi posiadać samochód. I to jest oczywiście zasadna uwaga, tylko problem polega na tym, że jeżeli no właśnie nie ma na przykład tych połączeń nocnych w ogóle lub te połączenia są niewystarczające, jeżeli chodzi o połączenia dzienne, no to niestety jesteśmy zmuszeni do posiadania samochodu. Więc...
Tak, znaczy zdecydowanie to jest jakby podstawowa kwestia, znaczy trzeba dać alternatywę, trzeba dać możliwość wyboru i wtedy można oczekiwać, że ktoś ten samochód zostawi pod blokiem, na podwórku, bo będzie mógł przyjechać gdzieś autobusem i tym autobusem wrócić. To te uwagi na temat transportu są faktycznie ciekawe i to zdanie pana prezydenta jest też interesujące, zwłaszcza, że tak naprawdę te działania, które samo miasto podejmowało, no idą no w poprzek pewnego takiego zdrowo, nawet rozsądkowego podejścia, jeżeli chodzi o zachęcanie do korzystania z transportu publicznego, bo przecież ceny biletów, które wzrosły, one nie wzrosły tylko w przypadku biletów takich jednoprzejazdowych, które kupujemy, ale także zostały podniesione ceny biletów miesięcznych. Nawet nie było takiej próby zachęcenia mieszkańców do tego, no okej, podnosimy cenę biletu jednorazowego, można z tym dyskutować, można się z tym nie zgadzać, ale za to na przykład obniżamy cenę biletu miesięcznego i dajemy trochę taką marchewkę, kup bilet na cały miesiąc, on będzie na twoją kieszeń, będzie cię na niego stać, dzięki temu możesz korzystać przez cały miesiąc z tego transportu. Nie, tutaj w Wałbrzychu poszło wszystko do góry. Ale dobrze, zostawmy ten temat transportu, bo faktycznie ja o nim też mogę mówić długo, a to przecież nie jest rozmowa... No właśnie, a to przecież nie jest rozmowa tylko o transporcie i naszych rozwiązaniach, jeżeli chodzi właśnie o tę część i te usługi publiczne. Wracamy do tych rozwiązań problemu z dobrymi jakościowo miejscami pracy. Jak tutaj ten problem rozwiązać? Jak sprawić, żeby w Wałbrzychu, w okolicy pojawiły się nowe, dobre, ciekawe, też dobrze płatne miejsca pracy?
Nie wszystkie muszą się pojawiać, niektóre po prostu powinny poprawić swoją jakość. Sektor publiczny, sektor budżetowy jest w sposób bardziej równomierny rozłożony niż sektor prywatny, no ale jeżeli w sektorze budżetowym, w ochronie zdrowia, w edukacji, w administracji, w DPS-ach, w sądownictwie prace są niestety, znaczy warunki pracy są coraz gorsze, płace zamrożone, płace realne spadają w wyniku wysokiej inflacji, no to te miejsca pracy są absolutnie nieatrakcyjne, to znaczy one nie są żadną alternatywą i w tym sensie poprawa warunków pracy właśnie w sektorze budżetowym, czyli po pierwsze radykalna podwyżka, ale także uwzględnienie siatki płac w negocjacjach ze związkami zawodowymi, ustalenie na przykład płacy minimalnej na wyższym poziomie niż w całej gospodarce. To są rozwiązania, które proponujemy jako Lewica, jako element naszego programu, takiego nowego standardu państwa jako wysokiej jakości zatrudniającego. Taki nowy standard faktycznie może być czymś, co nie tylko Wałbrzychowi, okolicy czy regionowi wałbrzyskiemu pomoże, ale bardzo wielu właśnie mniejszym miejscowościom, po prostu tworząc w sektorze publicznym jakościowe, ważne miejsca pracy, w których po prostu można byłoby na nie orientować w swojej edukacji, o nich myśleć jako o swoich docelowych miejscach. To jest jeden z elementów. Tu w ogóle należałoby wzmocnić oczywiście pozycję pracowników. To też jest taka kwestia dość uniwersalna. Dużo mówię w swojej kampanii o wzmocnieniu związków zawodowych. Tu mamy cały szereg konkretnych rozwiązań. Zdecydowanie dofinansowanie instytucji kontrolnych, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy. Ale także no, można było, i to na jednej z konferencji proponowałem, znaczy Wałbrzych jest dobrym miejscem do tego, żeby właśnie także umieścić tutaj jakąś dużą inwestycję publiczną, czy to w sektor wysokich technologii, czy też nawet węzie chociażby w jakiś na przykład publiczny koncern farmaceutyczny, po to, żeby właśnie wykorzystując trochę Politechnikę, bo tutaj mamy Wydział Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu i wykorzystując przestrzeń, historię przemysłową Wałbrzycha i te możliwości, które są, spróbować taki impuls rozwojowy właśnie poprzez taką dużą inwestycję stworzyć, to za to musi być po prostu odpowiedzialne państwo. I tutaj też jest taka dość istotna historia, to znaczy ludzie tutaj też pamiętają, że funkcjonowała taka firma w Dzierżoniowie, ona się nazywała Diora, która produkowała sprzęt elektroniczny, który na przełomie lat 80. i 90. był jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie. Bardziej niż takie marki jak JVC czy Grundig, które pewnie znamy i do dzisiaj pamiętamy. Natomiast ona została pozostawiona przez państwo samym sobie i musiała upaść, a nie dlatego, że była gorsza, bo ona produkowała lepsze produkty, tylko była trochę mniejsza, więc potrzebowała wsparcia państwa, żeby po prostu konkurować na wolnym międzynarodowym rynku z większymi podmiotami, które nie robiły tego lepiej, tylko po prostu miały większą skalę. No i nie potrzebowała nawet dużo pieniędzy państwowych, potrzebowała gwarancji do kredytów. Niestety państwo wówczas w latach 90. to jest właśnie jedna z tych zbrodni, zdecydowało, że nie, przecież wolny rynek wszystko załatwi, nie będziemy w żaden sposób wspierać własnego przemysłu, więc nie dano tych gwarancji kredytowych i Diora po prostu na pewnym etapie słaba została zlikwidowana na początku XXI wieku. Żaden sukces przemysłowy na świecie, w Korei, Japonii, Finlandii, Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej, nie odbywał się bez wsparcia polityki państwowej. Więc to, że tego wsparcia w odpowiednim momencie w latach 90. nie udzielono takim przedsiębiorstwom jak Diora właśnie, no to jest zbrodnia na polskim przemyśle, ale właśnie poprzez to na polskich gospodarstwach domowych, pracownikach i całej wspólnocie właśnie tutaj. I to jest też ta pamięć społeczna, którą ludzie to pamiętają, to znaczy, że tak to wyglądało. I tego błędu po pierwsze nie wolno oczywiście powtórzyć, choć już no, niewiele jest co chronić, natomiast warto po prostu te błędy odwrócić.
Nie znałam tej historii, ona jest bardzo ciekawa. Mówisz o całej tej historii, że była to zbrodnia, faktycznie zgadzam się, olbrzymie też zaniedbanie, ale chyba nawet nie, że zaniedbanie, celowe działanie, prawda? Celowe działanie państwa, które nie chciało po prostu wspierać, nie chciało, nie przyniosło żadnego pomysłu, jak ten przemysł i samą też technologię chronić, jak wspierać nas i też naszą markę, która mogłaby po prostu rozsławiać Polskę. No tutaj w ogóle tego zabrakło.
To jest celowe działanie konkretnych wręcz polityk i konkretnych środowisk politycznych, nazywanych czy to gdańskimi liberałami, czy po prostu neoliberałami rządzącymi w latach 90. I teraz to ta celowość miała podwójny wymiar, to znaczy z jednej strony to była, można po prostu zrzucać to na pewną ślepą wiarę w pewną ideologię wolnego rynku, który ma wszystko rozwiązywać i jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem, ale za tym też mogło kryć się po prostu sprzyjanie pewnym naciskom zachodnich koncernów, którym po prostu to było na rękę, żeby polskie państwo nie wspierało polskich przedsiębiorstw. I doprowadziło do ich upadku, bo one były po prostu przy wsparciu konkurencyjnym wobec tych zachodnich koncernów, a w latach 90. przecież chcieliśmy się jak najbardziej przypodobać przecież zachodnim państwom i zachodnim przemysłowi, po to, żebyśmy oczywiście w ramiona tego zachodu instytucjonalnie, czy to w ramach Unii Europejskiej, czy w ramach NATO, do tych instytucji przystąpili. Jednym z efektów było wpisanie na przykład kompletnie idiotycznego zapisu do konstytucji o limicie zadłużenia, o czym zresztą rozmawialiśmy jakiś czas temu, jest osobny odcinek twojego podcastu, a drugim właśnie także być może celowe po prostu zarżnięcie niektórych branż polskiego przemysłu.
Tak, ponieważ zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, o jeszcze jedną rzecz chcę ciebie zapytać na sam koniec i będę prosiła o krótką, składną odpowiedź, bo chciałabym poruszyć jeszcze temat, który także wybrzmiewa w twojej kampanii, wokół którego też budujesz no, swoje relacje z wyborcami, do czego zachęcasz, a mianowicie jesteś orędownikiem idei bezwarunkowego dochodu podstawowego, jesteś autorem książki na ten temat i też o tej idei w swojej kampanii mówisz, chcesz przeprowadzić, będziesz walczył w parlamencie o to, żeby przeprowadzić pilotaż tego dochodu właśnie tam w regionie. Jakbyś krótko mógł powiedzieć, z jakimi reakcjami spotykasz się na ten postulat, to jedna rzecz, a druga, to już z kolei mówię do do tych wszystkich, którzy nas słuchają. Mam obiecaną od Macieja już rozmowę na temat jego książki, na temat samej idei. Myślę, że to już na spokojnie, po wyborach, jeszcze tej jesieni, tutaj powinny być jakieś werble, jeszcze tej jesieni rozmowa z Maciejem Schniderem na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego. No ale właśnie, jak ludzie w regionie, w Wałbrzychu, Świdnicy reagują na ten pomysł? Czy to jest jakiś entuzjazm, kibicowanie, czy może sceptycyzm? Jak to wygląda? Jestem ciekawa.
No, główną reakcją jest zaciekawienie, to znaczy rzeczywiście jest to coś nowego. Jak wiemy, w Polsce debata na temat dowodu podstawowego jest rzeczywiście jeszcze na pewnym etapie, no powiedziałbym, nie bardzo zaawansowanym, więc raczej zawsze pojawia się po prostu cały szereg pytań, no jak to miałoby konkretnie wyglądać, o co chodzi, jak wygląda taki pilotaż, czego mamy się dowiedzieć i dlaczego warto to badać. Więc te pytania po prostu liczne się pojawiają. Na pewno jest to coś jakoś tam wyróżniającego i w tym sensie to jest jakiś początek rozmowy. A dochód podstawowy zawsze jest takim tematem, który też jest początkiem rozmowy ciekawej, bo on otwiera różnego typu głębsze dyskusje na temat tego, czym jest praca, za co się należy, czym jest dochód, czym są, jak zwalczać nierówności, jak zwalczać ubóstwo. Jak funkcjonują obecne państwa opiekuńcze, dlaczego mają pewne problemy i jak można byłoby to właśnie zmienić. Więc to jest bardzo dobry początek do dyskusji większej o państwie, o gospodarce, o polityce społecznej. No i tu jest podobnie, to znaczy to zaciekawienie jest absolutnie pierwszym elementem. Oczywiście zaciekawienie czasem, nie wiem, czasami niektórzy, no, niektóre osoby o bardziej liberalnych poglądach, na przykład przeciwnicy 500 czy 800+, no, chwytają się za głowę, no jak to jeszcze tak wszystkim zupełnie, to przecież jakieś absurdalne. Inni z kolei, no rzeczywiście tutaj słyszeli coś, że testowane w różnych innych krajach, może faktycznie warto byłoby u nas. Inni jeszcze, że no to w ogóle to może bardzo ciekawy pomysł, ale w Polsce to pewnie nie wyjdzie. Jest też taka ojkofobia, czy taka jakaś wizja polskiego społeczeństwa, że tutaj to nic się nie może udać specjalnie nowego. Z tymi pierwszymi i trzecimi reakcjami próbuję jakoś polemizować. No drugie są jakoś tam z założenia oczywiście przychylne. Jest to coś, co przejawia się, jest to rzecz, która na przykład w wywiadach dziennikarskich, no wszyscy dziennikarze, z którymi się spotykam, nie zawsze zapamiętali, że mówiłem o Państwowej Inspekcji Pracy, nie zawsze zapamiętali, że mówiłem o transporcie publicznym, ale zapamiętują, że mówiłem o dochodzie podstawowym, bo jest to coś, co rzeczywiście wyróżnia się nie tylko na tle na innych polityków, innych ugrupowań, ale także naszej listy, czy też w ogóle wszystkich polityków, więc w tym sensie oczywiście jakoś tam na ten temat chodzi. Zobaczymy, jak będzie ta dyskusja kontynuowana.
Tutaj jeszcze możemy dodać, możemy w liczbie mnogiej, że do kilku bibliotek w regionie trafiła twoja książka. Dzięki temu, że też ja ją zakupiłam, wspieram biblioteki w różnych miejscach w kraju, kupuję książki. Jedne takie do poczytania, beletrystykę, czasami właśnie takie, które popularyzują pewne idee, w tym przypadku to właśnie twoja książka Bezwarunkowy dochód podstawowy, rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku, więc mieszkańcy regionu mogą zapoznać się sami wyciągnąć wnioski, przeczytać twoją książkę, też się do ciebie myślę odezwać, to na pewno też będą ciekawsze, pogłębione rozmowy, pełne refleksji po samej lekturze. Powoli kończymy. Ja już teraz ponownie zapowiadam, że taka rozmowa o BDP odbędzie się jesienią z Maciejem, a jeszcze raz przypomnę, że na Macieja Schnidera można zagłosować, jeżeli głosujecie w okręgu wyborczym numer 2, który obejmuje część województwa dolnośląskiego i powiaty dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i miasto Wałbrzych. Jeżeli tam będziecie 15 października, już za moment, jeżeli tam mieszkacie, polecam kandydata z miejsca numer 3, na liście numer 3, Macieja Schnidera. Łatwo zapamiętać, dwie trójeczki. Bardzo dziękuję ci, Macieju, za rozmowę, za poświęcony czas. Życzę powodzenia w wyborach. No i cóż, do zwycięstwa.
Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie, miłą rozmowę i zapraszam 15 października do głosowania.
A my oczywiście jeszcze na koniec, bo to jest ważne, zapomniałam o tym. Polecamy się z tym, żeby podzielić się tą rozmową w swoich mediach społecznościowych. Podeślijcie tę rozmowę, ten podcast, tę audycję swoim znajomym, jeżeli właśnie mieszkają na Dolnym Śląsku. Jeżeli to, co mówił Maciej o Wałbrzychu i okolicach jest dla Was interesujące, jest Wam bliskie, polecamy się, kłaniamy się. Dobrego dnia, dobrego wieczoru.
Cześć!